Witam wszystkich bardzo serdecznie na serii wywiadów live. To jest nasz pierwszy wywiad z Szymonem Paluchem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o startupach. I kto Szymona jeszcze nie zna, to może wprowadzenie krótkie. Szymon jest przedsiębiorcą i współtwórcą kilku startupów, powie nam niedługo jakich. Jest programistą, prelegentem na konferencjach IT. I dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu hulających startupów, między innymi na Instagramie i na LinkedInie. I co ciekawe, jest również pasjonatem rakiet. Taka ciekawostka. Czy to wszystko, Szymonie, czy jeszcze coś może dodamy słuchaczom?
Myślę, że to wszystko, co warto na tą chwilę wiedzieć. Na pewno porozmawiamy sobie głębiej o tym, jakie rzeczy gdzieś tam na co dzień robię, co robiłem do tej pory i co mnie interesuje. Natomiast miło mi was tutaj dzisiaj przywitać na tym wywiadzie.
To wyszło mi, jak się zastanawiałem, nad czym moglibyśmy porozmawiać, no to oczywiście pierwsze co do głowy, czyli ten nasz główny tutaj przewodni temat, czyli jak wyglądała twoja droga od programisty do startupu, bo to na pewno wiele osób interesuje, jak można coś swojego ogarnąć. Masz też spore doświadczenie i nie jeden startup otwierałeś, więc będę chciał porozmawiać o błędach. Ja sobie tutaj nazwałem grzechy główne, zobaczymy. Czy będziesz miał coś do powiedzenia na ten temat. I też porozmawiamy, mam nadzieję, jeszcze trochę o dzieleniu się wiedzą w internetach, bo to nie jest jakieś takie bardzo popularne. Ja się zawsze dziwię, dlaczego. No i ja bardzo lubię też o no-code, więc może o odrobinkę znajdziemy czasu, nie wiadomo.
Zobaczymy.
I żeby jak to najlepiej zaczynać od początku, więc zacznijmy od początku, bo zazwyczaj początki bywają trudne. Ale żebyśmy jeszcze jakiś mieli kontekst, to opowiedz proszę, może zacznijmy tak, jaka jest twoja definicja startupu? O, to nam da dobry kontekst.
No to jest dobry kontekst na początek, tak. Jeżeli mówimy o startupach, bo różnie ludzie definiują, nie? Ja rozmawiając z różnymi ludźmi słyszę różne definicje, że startup to jest firma, która ma swój produkt, moda, firma szybko rozwijająca się, firma skalująca się, firma, no wszelakie te definicje. Mi osobiście najbliżej jest do tej, która jest promowana w książce Lean Startup Erika Rice'a. I tutaj czym to jest w takim razie? Dla mnie to jest każda inicjatywa, która działa w warunkach bardzo dużej niepewności. No i tutaj dwa punkty. Duża niepewność, czyli nie robimy czegoś powtarzalnego, robimy coś, co tak naprawdę nie wiemy, czy zadziała. Nie jest to otwieranie piekarni na nowym osiedlu, gdzie no raczej są duże szanse, że taka piekarnia po prostu skończy się sukcesem, bo znowu osiedle ludzie muszą kupować chleb, tylko robimy coś w bardzo dużej niepewności. No i bardzo mi się tutaj podoba też słowo inicjatywa. Ja bym nie chciał kojarzyć startupu stricte z firmą produktową, tylko z dowolną inicjatywą. Może to być firma produktowa, może to być firma usługowa, może to być w ogóle jakiś zespół w korporacji, może to być organizacja pozarządowa, a może to być nawet urząd skarbowy. W sensie wszędzie tam, gdzie mam jakąś inicjatywę, która jest oparta o bardzo dużą niepewność, coś, co nie było przetestowane do tej pory, nikt inny tego nie zrobił albo zrobił to w inny sposób na innej grupie odbiorców, może być startupem. I wprost jest to napisane nawet w książce Lean Startup, no i ja mi jest najbliżej, szczerze powiedziawszy, do takiej definicji.
Okej, okay. A w twoim przypadku jakie to były startupy?
Okej, okay, no to wiesz, zaczęło się gdzieś tam na fali tych pierwszych takich startupów, kiedy ta moda wchodziła do Polski. To były studia gdzieś tam z kolegami, takie projekty po godzinach tak zwane. Wszyscy byliśmy na kierunkach technicznych. Ja akurat byłem na elektronice i telekomunikacji, no ale moi współlokatorzy to była informatyka, więc szybko mogliśmy zacząć wdrażać nasze pomysły i mieliśmy dwa takie naszym zdaniem ciekawe, natomiast tam już te pierwsze błędy takie startupowe zostały popełnione. Próbowaliśmy zrobić portal, jeden to był do rzucania wyzwań, gdzie ktoś może rzucić wyzwanie, ludzie mogą się pod nie podczepić i potem to jest w jakiś tam sposób oceniane, a drugi to był taki, który skrapował Facebooka pod względem wydarzeń i mówił, jaki jest stosunek kobiet do mężczyzn albo mężczyzn do kobiet po to, żeby zachęcić ludzi, na które wydarzenie mają pójść. Także to były dwa takie pierwsze startupy, można powiedzieć małe, natomiast robione zupełnie, że tak powiem, po godzinach studencko. Potem miałem okazję wziąć udział w konkursie Kraków Business Starter właśnie, który miał zachęcić ludzi do zakładania startupów i tam tak naprawdę wtedy pierwszy raz poszedłem już na własną jakąś tam działalność. Opierało się to, miało jakby dwa filary. Jeden to był taki, załóżmy, klasyczny software house, czyli robienie softu z wykorzystaniem stosunkowo wtedy nowoczesnej technologii, jaką był Meteor. Wtedy mało kto w Polsce to robił, taka JavaScriptowa framework, który zupełnie wywraca jakby w to, w jaki sposób dane są przesyłane między serwerem a klientem. Natomiast drugą nogą, taką tą bardziej startupową, miała być usługa wdrażania właśnie nowej technologii, jaką jest Meteor, w polskich firmach. czyli nauka tak naprawdę, taki warsztaty dla już doświadczonych programistów, którzy mogą nową technologię do swojego arsenału dodać. No i na tyle to fajnie działało, że udało mi się ten konkurs nawet wygrać wtedy, a polegało to na tym, że po jakiejś tam serii takiej, gdzie uczyliśmy się różnych rzeczy biznesowych, różnych rzeczy takich związanych z budowaniem firm, z budowaniem startupów, było pół roku prowadzenia tej działalności, też było oceniane, czy ta firma działa, czy są przychody i tak dalej. No i między innymi dzięki temu, że przez to pierwsze pół roku ta firma działała i faktycznie przynosiła zyski, no to udało mi się ten konkurs wygrać. Natomiast potem gdzieś jakoś miałem tak, że może coś innego jednak, może coś bardziej w sztuczną inteligencję. No i tak założyliśmy pierwszą spółkę, Craftinity, która też była firmą usługową, ale z mojej perspektywy był to startup, bo naszą ideą było wdrażanie usług typu machine learning jako usługa dla innych firm. Wtedy w Polsce w ogóle tego nie było, więc chcieliśmy podejść do tematu, natomiast rynek był dość młody. Udało nam się zdobyć całego szalonego jednego klienta, który zapłacił za grosze za usługę, którą teraz by pewnie zapłacił naprawdę grube pieniądze. No ale tam się to troszkę gdzieś tam rozpadło na takiej zasadzie, że mieliśmy zupełnie inne wizje rozwoju, zarządzania, więc musieliśmy się rozejść, więc tak się skończyła moja droga wtedy z machine learningiem i z AI, do czego potem już w życiu wracałem jeszcze kilka razy. No i potem był Riot. Riot był, ktoś by powiedział, zwykłym software house'em, natomiast on mi dał tak naprawdę największe doświadczenie, bo my w założeniach mieliśmy, że to będzie Digital Product Agency, czyli firma, która robi produkty cyfrowe od początku do końca. Od początku, czyli od poziomu strategicznego. Najlepszym klient to był taki, który przychodził i mówił, mam problem. Byliśmy takim zewnętrznym działem produktowym, nie? Nie na zasadzie dajcie nam specyfikację i my wam to wdrożymy, tylko dajcie nam problem i my wam go rozwiążemy. No i dzięki temu tak naprawdę udało się stworzyć kilka projektów, które no, były startupami, tak jakby to były nasze projekty. I tutaj dwa takie szczególne w tym wypadku, no to jednym był dla branży hotelowej taki system MultiV, który pozwalał recepcji komunikować się z klientami i przyszedł do nas klient i powiedział, słuchajcie, bo ludzie nie korzystają z telewizorów w hotelach, wymiera to przez tablety, przez smartfony, przez laptopy, a my sprzedajemy telewizory. No i teraz co z tym zrobić? No i my zaczęliśmy od tego, że pojechaliśmy do kilku hoteli, rozmawialiśmy z klientami, rozmawialiśmy z pracownikami, z całą tą obsługą hotelową. No i na tej podstawie stworzyliśmy system, który potem działa już teraz w kilku, jak nie kilkunastu hotelach. Więc tutaj byliśmy tak naprawdę firmą wykonawczą, ale w praktyce to był produkt, który zdefiniowaliśmy od początku. A drugim produktem, który potem już przerodził się w taki pełnoprawny startup, w którym teraz też biorę udział, to jest u pacjenta. U pacjenta na początku był naszym klientem, natomiast w łamach takiej ciągłej współpracy okazało się, że tak dobrze nam się współpracuje, że gdzieś to połączyliśmy nasze siły i już potem rozwijaliśmy rzeczy pod marką u pacjenta. I to jest startup, który aktualnie w głównej mierze robię i to, na czym skupiam się w swoim życiu zawodowym. A po drodze było jeszcze beauty, czyli usługi kosmetyczne do domu. Przez rok próbowaliśmy rozkręcić coś na takiej zasadzie, że można sobie zamówić fryzjera, kosmetyczkę, makijażystkę do domu.
No to teraz to by było jak znalazł chyba.
No tam wiesz co, było trochę problemów, natomiast mniej więcej było to w okresie pandemii.
Nie byłoby jak znalazł, bo to pewnie niezgodny z prawem, więc nie polecamy nikomu.
Ale w jakim miesiącu, nie? Były miesiące, kiedy to było niezgodne z prawem i były miesiące, w których to było zgodne z prawem, więc to tutaj mam taką dość dużą niepewność. No beauty w tym momencie jako firma jeszcze istnieje, natomiast no, ja już nie jestem osobiście związany.
To można powiedzieć, że ty takim seryjnym startupowcem jesteś.
Pod względem takim produktowym trochę tego było, nie? W sensie.
No właśnie no. Widzę i tak się zastanawiam, bo to nie jest taka jakby oczywista sprawa, bo ty mówisz, że jeszcze gdzieś tam na studiach, zaraz po studiach tak naprawdę już zacząłeś w kolejnych tych startupach, bo tak ogólnie mi się wydaje, że taką standardową drogą jest dobra, kończę studia, no to teraz idę do jakiejś firmy i tam się nauczę programować, a ty widzę jakoś inaczej podszedłeś do tematu, to premedytacja bardziej, czy jakoś tak wyszło?
Znaczy wiesz co, miałem w swoim życiu epizod, gdzie pracowałem jak na etacie tak stricte i to w korporacji. Na studiach byłem na stażu w korporacji zajmującej się produkcją elektroniki do samochodów. Półtorej roku tam spędziłem swoją drogą. Natomiast wtedy zrozumiałem, że no nie za bardzo chcę pracować na etacie, bo szczególnie w korporacji. Bardzo mi nie pasowała długa ścieżka rozwoju, to, że tak naprawdę miałem małą decyzyjność, a ja uwielbiam tworzyć i to też od, że tak powiem, najmłodszych lat już gdzieś wiedziałem, że uwielbiam tworzyć, już w gimnazjum miałem najpierw swój zespół muzyczny, uwielbiam grać na gitarze, uwielbiam właśnie programować po to, żeby tworzyć nowe produkty i ta część taka kreatywna jest zawsze mi bliska. Poszedłem do korporacji i musiałem robić zadania zrzucane przez ileś szczebli z góry, co bardzo mi nie pasowało, Natomiast po głębszym zastanowieniu stwierdziłem, że gdzie nie pójdę, to w praktyce na początku tak to będzie wyglądać i tak bardzo mi to nie pasowało, że stwierdziłem, że albo robię coś swojego i sam sobie dyktuję warunki i sam mogę tworzyć i pójść od razu w to tworzenie, albo jestem skazany na to, że będę po prostu robił jakieś zadania, czy mi się będą podobać, czy nie, no i moje zdanie też będzie w mniejszym stopniu słyszalne, szczególnie na początku.
Okej, ale to chyba nie może być, znaczy nie może być, właśnie, może inaczej. Czy to była prosta droga na samym początku, bo Elon Musk na przykład mówi, że można to porównać z jedzeniem szkła na przykład, a u ciebie jak było?
No nie, to nigdy nie jest prosta droga, nie? Tutaj myślę, że jakby to było takie proste, to by wszyscy to robili, nie? W sensie...
Nie każdy tak lubi, niektórzy lubią, jak zadania spadają z góry, to też nie jest czasami nic złego.
No, nie, taki, no nie.
Spokój wewnętrzny przynajmniej.
No nie jest nic złego, ja nie twierdzę, że to jest nic złego, po prostu mi to nie pasowało, nie? To się wiąże z tym, że faktycznie no, na początku, no cały czas jest to często jedzenie gruzu, jest to dużo trudnych chwil, duża odpowiedzialność, która jest jednak w głowie, że co by się nie stało, no to wszystko zależy ode mnie i to ja na końcu jestem odpowiedzialny za to wszystko. Z drugiej strony te początki, nie? W sensie, kiedy nie masz doświadczenia, nie wiesz, co masz robić, próbujesz, nie wychodzi, denerwujesz się, czemu nie idzie, czy zmienić. Kwestie finansowe, tak? Bo tutaj też jest ta sprawa, że no zaczynasz, przychodzisz na swoje i co będzie za miesiąc, dwa. W moim przypadku, no akurat ja zacząłem tak, że równolegle jeszcze gdzieś tam pracowałem chwilę w tej korporacji, co pozwoliło mi na początku jakoś tam się utrzymać, natomiast dość szybko z niej zrezygnowałem i potem był taki rok, gdzie w sumie były gorsze chwile, lepsze, potem za czasów Riota trochę się rozwinęło, ale potem znowu były jakieś chudsze lata, bo coś tam nie do końca wyszło. No i masz to w głowie, nie? Cały czas, że wszystko zależy tak naprawdę od ciebie i to ty na koniec albo osiągniesz sukces, albo dostaniesz najbardziej tak naprawdę oboje w głowę, nie?
No tak. Tak, to spora odpowiedzialność, w szczególności jak zaczynasz zatrudniać, bo jeszcze jak samemu to pewnie pół biedy.
Tak, no potem wchodzą, wiesz, no, trzeba czasem kogoś zwolnić, czasem, bo ktoś się nie sprawdza, ale czasem to są sytuacje, w których ktoś jest super pracownikiem, ale masz sytuację, w której po prostu nie masz tych środków, bo nie do końca wszystko idzie tak i musisz mu powiedzieć, no niestety nie damy rady. No mieliśmy takie sytuacje, no takie największe problemy, które były, to dotyczyły chyba równoległego zwolnienia 10 czy 11 osób, więc to już, wiesz, jest coś, co no, mocno się odczuwa, więc... Potem były chudsze lata, potem lepsze, no i wiesz, tak to leci, nie? I trzeba być na to gotowym, że jedno to są kwestie z pracownikami, jedno to są kwestie finansowe, ale to też są stresy związane z tym, że pojawiają się jakieś deadline'y, czy to zewnętrzne, czy wewnętrzne, w zależności jakich mamy klientów B2B, B2C, a oni też wywierają presję. I to w każdym, nie? To nieważne, czy robimy usługi, czy robimy produkt, presja się pojawia zawsze i teraz pytanie, jak my sobie z nią radzimy. Z czasem jest łatwiej, nie? Jak ktoś jakiś pierwszy raz jakieś doświadczenie przeżywa, no to mocno impaktuje, natomiast kiedy to już idzie drugi, trzeci raz, to mniej więcej już można powiedzieć, jaki będzie ciąg wydarzeń i mając to w głowie jest się spokojniejszym, bo tak wydaje mi się, że takie największe stresy powoduje ta niepewność. Jeżeli nie wiemy, co się za chwilę stanie, to najbardziej nas to stresuje.
No tak, a to tak jak mówisz, jak już się drugi, trzeci raz robi, to się zaczyna troszeczkę robić łatwiej. To może zdradzić nam tajemnicę, jakbyś teraz podszedł, jak już tyle tych startupów masz za sobą, to jakbyś podszedł do tego teraz, żeby no, nie zagwarantować sobie na pewno, ale żeby zminimalizować ten gruz i te problemy wszystkie.
Tak, znaczy...
I to się da w ogóle.
No właśnie, bo nie ma złotego środka, nie? W sensie to nie jest tak, że przeczytasz książki, skończysz kurs, weźmiesz sobie kogoś do pomocy i to pójdzie, nie? Bo znowu, jakby tak było, to byśmy mieli same historie sukcesu, a jednak tak nie jest, jednak to większość firm albo sobie nie radzi, albo radzi sobie średnio, a pojedyncze firmy osiągają ten taki spektakularny sukces. Natomiast ja bym
właśnie gdzieś czytałem, że chyba 80% startupów.
No różnie, 80-90%.
Mi się nie do końca chciało uwierzyć w taką wysoką liczbę, ale no, sam
to sobie sprawdź na spokojnie, ile w ogóle jednoosobowych działalności gospodarczych jest zamykanych w ciągu pierwszego roku działania. To samo, nie? W sensie tak naprawdę, czy mówimy o startupach, czy ogólnie o biznesie, to zawsze jest ciężka droga, natomiast jakbym, co bym mógł polecić? No, przede wszystkim musimy mieć w głowie, że to jest zarządzanie ryzykiem. Zawsze jest to zarządzanie ryzykiem i będzie to oparte o statystykę, o prawdopodobieństwo. Tam nie ma złotej drogi i nie ma najgorszej drogi. To zawsze będą lepsze i gorsze sytuacje i możemy tylko sobie powiedzieć, ta droga jest bardziej ryzykowna, a ta mniej. I teraz naszą decyzją jest, którą z tych dróg pójdziemy i którą osiągniemy lepszy efekt, więc to, co na początku bym zrobił w ogóle, żeby zminimalizować ten taki negatywny efekt, to jest jednak zdobycie troszkę tej wiedzy, zanim się rzucimy na tą głęboką wodę. Wiadomo, bez rzucenia się, bez praktyki nic nie zrobimy, ale...
Jednak korporacja.
Wiesz co, z takich rzeczy, jak można trochę tej wiedzy zdobyć? Na pewno warto czytać książki. Ja późno zacząłem i mi to się mocno odcisnął piętnem, że wcześniej rzuciłem się i nie wiedziałem, natomiast wiesz, no z drugiej strony, jak to przeczytasz, to nie znaczy, że to od razu wdrożysz w życie, to też trzeba mieć tą świadomość tego, natomiast jeżeli nie przeczytasz, to w ogóle nie będziesz wiedział, więc warto sobie na początek coś tam zacząć już czytać, szczególnie jest naprawdę dużo fajnych pozycji, które ja też między innymi na Instagramie wrzucam na bieżąco to, co czytam, ty tutaj fajne dwie pozycje podałeś, można Adama Gospodarczyka Overmenta na Instagramie zobaczyć, on tam ma bardzo fajny profil, gdzie poleca mocne książki, ja się mocno inspiruję tym, co wybieram do czytania tym profilem. No dobra, ale co poza książkami? Wydaje mi się, że warto pochodzić, popytać innych founderów. Kiedyś były meetupy, to było łatwiej, można było pójść na jakieś spotkanie, ale myślę, że zawsze można sprowadzić w social mediach kogoś zaczepić, spytać, słuchaj, jakie były twoje początki, tak? Uczyć się od praktyków, żeby nie wynajdywać koła na nowo, albo spytać się, jaka będzie sytuacja, jestem w takiej sytuacji, jak to było u ciebie, czy może byłeś, jak to się potoczyło, właśnie żeby tą, rozwiać tą niepewność, żebyśmy znali prawdopodobne scenariusze zakończenia. No i trzecią taką rzeczą, ja akurat nigdy z tego nie testowałem, ale rozmawiałem z kilkoma osobami, które tak działały, to jest znalezienie mentora. I raczej większość osób była zadowolona z takiego rozwiązania. Mi ciężko się o tyle wypowiadać, że tak jak mówię, nigdy żadnego takiego mentora nie miałem. Zresztą w ogóle od kiedy odeszłem z korporacji, to zawsze byłem, można powiedzieć, najwyższy stażem w tym, co robiłem w swojej firmie, natomiast z kim nie rozmawiałem, kto tego mentora miał, to wszyscy zachwalali takie podejście.
To prawda. Tutaj może dodam, że bo często jest tak, że z jakiegoś powodu ludzie, to jakby wszyscy ludzie, nie tylko programiści, ale wszyscy ludzie również w IT, tak naprawdę boją się zapytać kogoś, kto na tych social mediach siedzi i się wydaje taki już dużo lepszy od nich, dużo dalej i tak dalej, a wbrew pozorom ci ludzie odpowiadają i to bardzo chętnie odpowiadają, zazwyczaj. Więc jakby ktoś chciał coś pytać, to ja was zachęcam, bo rzadko kiedy jest tak, że ktoś wam po prostu nie odpowie, bo tak.
No powiem wam tak, że ja też miałem takie doświadczenie, że gdzieś tam napisałem do kogoś, czy to LinkedIn, wydaje mi się LinkedIn, Instagram są takimi dwoma fajnymi miejscami, z mailami mam różne doświadczenia, aczkolwiek raz tutaj książkę, którą Czarek ode mnie dostał w ramach konkursu Inspired Martiego Kigana, no to udało mi się zdobyć podpis z dedykacją od Martiego, właśnie pisząc do niego maila, że organizuje taką akcję i w ramach budowy takiej kultury produktowej w Polsce i czy nie chciałby podpisać książki. 24 godziny odpowiedź, nie ma problemu. Warto pytać, warto rozmawiać z ludźmi, warto się na to odważyć. Jak ktoś nie odpowie, no to trudno, to nie znaczy, że nas w jakiś sposób nie wiem, nie lubi, krytykuje, bo takie mamy obawy gdzieś wewnętrzne. Pewnie nie ma czasu, może nie zauważył, może ma inne rzeczy teraz na głowie, ale ludzie raczej z natury lubią pomagać i warto zapisać, jeżeli oczywiście kogoś nie zaspamujemy, nie będziemy stalkerami, nie będziemy tam go za bardzo molestować, nie polecam.
Nie robimy, nie.
Ale jedno pytanie, podziękować za to tej osobie, co robi, za to, co wniosłem w nasze życie i zapytać, słuchaj, a mam taką teraz aktualnie sytuację, może mógłbyś coś poradzić. Jeżeli to jest do odpowiedzenia w 2-3 zdania, to myślę, że nie powinno być tutaj problemu z taką odpowiedzią.
Tak, tak, to prawda, to prawda. Tutaj Wojciech zadaje nam pytanie i to akurat jest dobre na początek startupu. Czy masz doświadczenia z finansowaniem z zewnątrz?
Tak, znaczy mam i mam też przemyślenia.
Znałeś, widzę.
Mam doświadczenia i mam też przemyślenia na ten temat, bo tak naprawdę wszystkie firmy, w których teraz jestem, czy byłem związany, nie miały zewnętrznego finansowania, to nie znaczy, że się o nie nie ubiegaliśmy, ale wynika to z kilku rzeczy i wydaje mi się, że w ogóle jednym z grzechów, jak już będziemy sobie mówić o grzechach, tak jak powiedziałeś, jest właśnie zbyt szybkie liczenie na zewnętrzne finansowanie i skupianie się, że robimy to tylko po to, żeby to finansowanie zdobyć. Bo naprawdę spotkałem wiele przypadków, gdzie ludzie wprost nawet się nie kryli z tym, że robią startup po to, żeby jak najszybciej złapać inwestora. I to jest moim zdaniem droga błędna. Jest taki sytuacja mem, ale faktycznie miała miejsce na Facebooku, na grupie Mam Startup, gdzie padło pytanie, słuchajcie, sprawdzamy już wszystkie źródła finansowania, VC, anioły biznesu, dotacje unijne, dotacje PARP, Jakie są jeszcze źródła, które mogę pozyskać? No i pierwszy komentarz, klienci. No wiecie, nie w sensie, finansowanie zewnętrzne jest często bardzo potrzebne, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o skalowaniu bądź o wyjściu za granicę. I przykładowo my w tym momencie możliwe, że będziemy szukać takiego finansowania, bo mamy gdzieś tam cele wyjścia za granicę, ale do tej pory wszystko, co robiliśmy u pacjenta, wcześniej Beauty, wcześniej Riot, było finansowane po prostu albo środkami własnymi, albo już potem tym, co spływa od klientów, bo też nie czarujmy się, w momencie odpalenia startupu pierwsze środki, które będą spływać, nie wystarczą nam ani na życie, ani na rozwój tej firmy i stąd tutaj to zainteresowanie tym finansowaniem zewnętrznym, żeby tego inwestora znaleźć, nie? Bo pomoże nam to na pewno rozwinąć. Tylko ja się spotkałem z tym, że często jak te środki na początku się pojawiają, to nagle przestajemy być startupem. Przestajemy w ogóle sprawdzać, czy nasi klienci chcą używać naszą aplikację, przestajemy walidować nasze pomysły. Pojawia się przykładowo, niech to będzie nawet milion na początek, 2 miliony, 3 miliony, to od razu biznesplan, jedziemy, założenie i za rok sprawdzamy, wypuszczamy gotowy produkt, na który poświęciliśmy bardzo dużo pieniędzy, a nikt z tego nie chce korzystać. W sensie bardzo często w mojej opinii to finansowanie zewnętrzne, szczególnie dość duże, potrafi zabić tą myśl startupową, myśl, która jest oparta o działanie w niepewnych warunkach i walidację założeń, nie? Także nie ukrywam, finansowanie jest potrzebne, ale trzeba do niego podejść rozsądnie. No i my przykładowo w Beauty szukaliśmy finansowania, po pół roku takiej walidacji własnej szukaliśmy finansowania, rozmawialiśmy z kilkoma VC, natomiast finalnie no nic z tego nie wyszło, gdzieś tam byliśmy już na takich dość zaawansowanych rozmowach i powiem szczerze, na ten moment nie żałuję, nie? Gdzieś tam potem była sytuacja taka, że przyszła pandemia i mogłoby się okazać, że właśnie dostaniemy zastrzyk pieniędzy, wpompujemy go w ludzi, a przyjdą restrykcje, które powiedzą, sorry, nie możecie działać. I wtedy trochę byłby dramat, nie? Tak. Więc z tym finansowaniem ono na pewno gdzieś tam potrafi zawrócić w głowie i jak się słyszy, że kolejna firma dostała 10 milionów, 30, natomiast gdzieś do tego trzeba podchodzić ostrożnie. I to jest, nie jest tak, że jak wam nie działa bez finansowania, to z finansowaniem wam będzie działać. To finansowanie ja traktuję jako coś, co może pomóc, ale to nie uratuje firmy, nie? W sensie to jest dodatek, pomóc w skalowaniu, a nie zastępstwo tego, że nasza usługa działa. I czy ciężko znaleźć inwestora? No tak, no wiecie, inwestorzy raczej no, nie rzucają pieniędzmi na lewo i prawo, nie? Oczywiście mają portfele, dywersyfikują, to nie jest tak, oni się liczą z tym, że jak zainwestują w 10 startupów, to 1-2 wypalą, 4 będą takie średnie, a reszta upadnie, więc jakby z tym się liczą, natomiast no nikt nie wydaje grubych milionów po to, żeby po prostu sobie wydać grube miliony, nie? W sensie to są ludzie, którzy widzieli wiele pomysłów, widzieli wiele podejść i też mają coś w głowie, bo tak na co dzień rozmawiają z tymi startupami, co automatycznie utrudnia, więc jeżeli chcemy rozmawiać z inwestorami, to najlepiej pokazać im, że mamy trakcję, że mamy grupę docelową, że jest ona zwalidowana, że faktycznie problem, który rozwiązujemy, to jest problem tej grupy i ona jest w jakiś sposób tym zainteresowana i najlepiej pokazać, słuchajcie, mamy już pierwszych 100 klientów, mamy pierwszych 500 klientów. Wtedy o wiele łatwiej się rozmawia z inwestorem, bo nie przychodzimy na zasadzie, słuchaj, mam genialny pomysł, ale nie wiem, czy w sumie on zadziała, dopóki mi nie dasz tych pieniędzy, ja ich nie wydam i nie zobaczę, tylko przychodzisz, mówisz, mam genialny pomysł, zwalidowałem, może nie finalnym rozwiązałem, nie zrobiłem jeszcze softu, ale zwalidowałem to w inny sposób. Mam 500 osób, które zapłaciło 100 zł, nie? Mam 500 osób, które zapłaciło 1000 zł i od razu inaczej się rozmawia z inwestorem.
To na pewno. Już wspomniałeś o grzechach głównych, to może kontynuujmy. Pierwszy był taki, żeby z tym inwestowaniem się nie pospieszyć za bardzo, ale żeby inaczej, żeby nie stawiać na pierwszym miejscu, tak?
No, bo tak bym powiedział, bo ja nie wykluczam i w ogóle, tak jak mówię, no to bardzo pomaga, natomiast żeby się nie fokusować tylko i wyłącznie na tym, bo to jest dobra droga do tego, żeby ta firma upadła, zanim my w ogóle to finansowanie dostaniemy.
No tak.
A pozostałe błędy, ja bym miał takie 3 jeszcze wymienić, nie? To tutaj bym na pewno powiedział, że nie walidujemy pomysłów. Często po prostu jest jakiś pomysł mamy w głowie i dawaj robimy, nie? Tutaj nie ma większego sprawdzenia, czy w ogóle mamy grupę docelową, czy ten problem istnieje w społeczeństwie. Jest po prostu pomysł, ludzie lubią się skupiać na rozwiązaniach i robić już produkty, nie? A nie do końca je sprawdzać. Drugim takim grzechem to jest zbytni fokus na technologii. Dużo rzeczy możemy sprawdzić i zwalidować w ogóle bez użycia programowania, bez użycia technologii, a często szczególnie funderzy techniczni i ja nie ukrywam, bo popełniłem ten błąd wiele razy, szczególnie na początku, to jest skupienie się na tej technologii, tam w podcaście, który też ostatnio zacząłem nagrywać. W pierwszym odcinku MVP właśnie wspominam, że jeden z tych projektów studyjnych zaczęliśmy od tego, że po pierwszym spotkaniu, w którym sobie nakreśliliśmy projekt, zaczęliśmy rozpisywać architekturę mikroserwisów. Nie wiedząc w ogóle, czy ktoś będzie chciał z tego korzystać, spędziliśmy chyba dobre 3 czy 4 godziny na rozpisaniu architektury mikroserwisów i tego, jak mają się ze sobą komunikować. No, z tej perspektywy mojej aktualnie brzmi to jak taka paranoja trochę. I trzecim takim błędem to jest zakochanie w produkcie, zakochanie w rozwiązaniu, a nie w problemie. Jest takie powiedzenie, że dobry product manager powinien być zakochany w problemie. I o co tu chodzi? Nie? W sensie, że jeżeli my coś robimy, to pomagamy naszym użytkownikom, rozwiązujemy jakiś problem, stania się lepszymi ludźmi, z podniesienia poziomu życia i tak dalej. Jeżeli my się zakochamy teraz w rozwiązaniu, to my przestajemy myśleć o tym problemie, o alternatywnych rozwiązaniach, o tym, czy w ogóle on mocno impaktuje na naszych użytkowników. I to właśnie często widzę, że nawet o ile czasem na początku zwalidujemy sobie jakieś tam wstępne założenia, to potem siedzimy z tym naszym rozwiązaniem przez pół roku, rok, dwa lata, a warunki się już zmieniły, grupa docelowa mogła się zmienić i my przestajemy to sprawdzać, bo jesteśmy zakochani w naszym produkcie, w naszym rozwiązaniu. A jest tak z prostej przyczyny. Ludzie nie lubią problemów, lubią rozwiązania. I najczęściej jak do naszej głowy jakieś pojawi się pierwsze rozwiązanie, to my się go kurczowo zaczynamy trzymać i zaczynamy je realizować, nie myśląc, czy na przykład są alternatywy, które są tańsze i które są szybsze. Bo wydaje mi się, że jeżeli się skupimy na problemie, to zaczynamy myśleć, w jaki sposób możemy go rozwiązać i pojawia się wiele różnych tych rozwiązań. A jeżeli się skupimy na rozwiązaniu, to myślimy tylko już wyłącznie o tym rozwiązaniu, nawet jeżeli ono przestaje być adekwatne do problemu.
To Natalia fajne pytanie zadała, jaką metodę stosujesz do walidacji pomysłów. To ja jeszcze tak tylko chwilkę się wtrącę, że na przykład w mojej jednej przygodzie, która nie doszła do skutku, ale być może kiedyś dojdzie, nie wiadomo, przy walidacji skupiłem się na tym, żeby pozyskać pierwszego klienta, no i w ogóle porozmawiać oczywiście z ludźmi w temacie, i żeby ten pierwszy klient po prostu, że ja będę robił, on będzie walidował. I teraz tak z perspektywy czasu się zastanawiam, to mimo że może się ze mną zgodzić, że albo nie, że jeden klient to trochę mało.
Jeden to mało, natomiast to, co zrobiłeś, jest dość ciekawym podejściem. Właśnie ja gdzieś tam zaczerpnąłem od Martiego Kagana, to się nazywa taki program pilotażowy, gdzie właśnie zdobywamy pierwszych klientów i z nimi razem współtworzymy ten produkt. Oni potem za to na przykład mają darmowy dostęp, a my rozwiązujemy ich problem. Tylko tam jest ważne, żeby dobrze sobie określić grupę docelową i troszkę lepiej się to sprawdza w przypadku produktów B2B niż B2C. Z prostej przyczyny, na tych B2B, jak mamy już 3 czy 4, to mamy dość poważną grupę, a 3 B2C to jednak jest mało. Natomiast jak walidować pomysły? No tutaj mamy dwie kategorie walidacji pomysłów, czyli ilościowe i jakościowe, i od tego trzeba w ogóle zacząć. I ludzie się często fokusują tylko na przykład na ilościowych. Czym to jest ilościowe? Przykładowo robimy landing page, opisujemy tam, co nasz produkt robi, dajemy zapis na newsletter, zapis na grupę, puszczamy reklamy i patrzymy, nie? I to jest opis typowo ilościowy, nie? W sensie patrzymy, czy jest zainteresowanie ilościowe, czy nie. Natomiast w praktyce to nie wystarczy, trzeba sprawdzić jeszcze produkt jakościowo, czyli w ogóle, czy my rozwiązujemy problem. I do tego na samym początku najlepsze jest rozmowy. Jeżeli miałbym w ogóle jakiś taki mały proces powiedzieć, który ja w swojej głowie mam odnośnie walidacji pomysłów, oczywiście zacząłbym od nakreślenia grupy docelowej i person. Fajnie sobie zwizualizować w ogóle, z kim my rozmawiamy, nadać imię, a może poszukać, czy wśród naszych znajomych, czy wśród osób, które znamy, nie ma takich osób. Jeżeli są, to w ogóle super, bo mamy bezpośredni kontakt do nich. Jeżeli grupa docelowa jest już zdefiniowana, mamy persony, czyli wiemy, że to jest jakiś tam 18-latek, który wchodzi dopiero w swoje życie dorosłe, w zawód, no to mamy dość to fajnie scharakteryzowane, możemy poszukać takich ludzi i przejść do tej walidacji jakościowej, czyli porozmawiać z nimi. No i zacząłbym w ogóle od rozmów, od kilku rozmów, żeby sprawdzić, jaka ta grupa ma problemy, czy to się pokrywa z tym, co w ogóle my chcemy zaoferować i czy oni będą zainteresowani tym rozwiązaniem. Tylko znowu tutaj jest sztuka zadawania pytań, bo jak pójdziemy do kogoś i powiemy, hej, słuchaj, mam taki pomysł, to on na 90% powie, fajny pomysł. A czy to znaczy, że będzie z tego korzystał?
Nie.
Do tematu zadawania pytań to w ogóle jest wiele książek napisanych, jak zadawać pytania tak, żeby uzyskać odpowiedzi, ale mówienie wprost to nie jest dobry pomysł ogólnie. Raczej trzeba poznać tych ludzi. Trzeba spytać, słuchaj, bo widzę, że masz taki problem, nie? Czy próbowałeś go jakoś rozwiązać? Jeżeli ktoś mówi, tak, robię to w taki sposób, to można się zastanowić, jaka będzie alternatywne działanie dla tego, co on teraz robi. A jeżeli on ci powie wprost, że mam problem, ale w sumie nie podjąłem żadnego działania, żeby go rozwiązać, to znaczy, że on może nie jest w ogóle zainteresowany tym, żeby rozwiązywać ten problem. To, że ktoś mówi, że ma problem, to nie znaczy, że on będzie szukał rozwiązania, nie? Bo może się przyzwyczaił, może jest mu dobrze. Trzeba namierzyć czynniki, jakie mogą powodować chęć tej zmiany. I tutaj mamy czynniki popychające i pociągające. Popychające to jest to, że coś mu nie pasuje i on chce coś zmienić. Właśnie ma ten problem i faktycznie on go na tyle wkurza, że on chce coś zmienić. Czynniki pociągające to jest takie znowu coś, co pokazuje mu, że jak pójdzie w tą stronę, jak skorzysta z naszego produktu, to będzie lepiej. I tu najlepiej się pytać o konkurencję, alternatywne rozwiązania, czy on sobie z tym produktem, z tym problemem w jakiś inny sposób radził, jeżeli tak, to w jaki sposób, czy ten problem jest, i wtedy wiesz, ludzie odpowiadają na zasadzie, słuchaj, a korzystałeś na przykład z takiego innego rozwiązania? On ci powie, tak, tak, kilka razy, a kiedy ostatnio? No właśnie, trzeba do szczegółów wejść. Kolejną rzeczą będzie kwestia tego, że jak dalej mówimy o tym naszym produkcie, no spytać, a jeżeli byłoby takie rozwiązanie, czy byś skorzystał, to on pewnie znowu powie tak. A jeżeli powiedziałbym ci, że jak teraz zapłacisz 10 zł, to możesz z tego skorzystać, to byś skorzystał i nagle się zmienia znowu ta rozmowa, nie? No, ale także to jest sztuka zadawania pytań i ona jest fajna na tym pierwszym etapie, żebyśmy w ogóle doprecyzowali nasz produkt, doprecyzowali nasze rozwiązanie. Wtedy, kiedy mamy doprecyzowane nasze rozwiązanie, wiemy, jak rozmawiać z klientem, jaki jest jego problem, jak zakomunikować rozwiązanie tego problemu, możemy spróbować tych testów ilościowych, czyli odpowiednio skroić landing, odpowiednio puścić reklamy, jeżeli w ogóle mamy grupę docelową, w której mamy jakichś influencerów, możemy z nimi porozmawiać. Słuchaj, w grupie docelowej, do której ty mówisz, są takie problemy. Rozmawiając z ludźmi, widzę, że może być potencjał w takim i takim rozwiązaniu. Może byśmy razem usiedli do tematu, spróbowali przygotować jakieś tam MVP rozwiązania tego i dzięki temu, że ty już masz jakieś zasięgi, możemy spróbować tam zareklamować to rozwiązanie, nie? To znowu pytanie, jaką mamy grupę docelową, czy to są nasi odbiorcy, których znamy, czy wchodzimy w zupełnie taką nieznaną nam grupę. I wtedy walidujemy ilościowo, czy faktycznie ludzie chcą i jest to zainteresowanie. No i potem tak naprawdę już idąc z tym produktem, to się tak na zmianę te testy ilościowe, jakościowe przeplatają ze sobą. I dużo osób potem przy już rozwoju produktu skupia się na tych testach ilościowych, czyli mamy Google Analyticsa, mamy HIB Analytics, Mixpanel, te wszystkie takie narzędzia, które fajnie nam mówią o tym, co się dzieje z naszym produktem, natomiast zaczynamy zapominać o tym, żeby porozmawiać z naszymi klientami. Przykładowo ja jeden z takich celów, który sobie wziąłem na ten rok w ramach produktu, jakim jest u pacjenta, to jest raz w tygodniu porozmawiać z jednym z naszych użytkowników.
Spoko. Poza tym myślę, że nie powinno nikogo właśnie martwić to, że na przykład ma jakiś fajny pomysł i nie zna nikogo z grupy docelowej i tak dalej. W dzisiejszych czasach LinkedInów, Facebooków i innych rzeczy bardzo łatwo znajdziecie tych ludzi. To nie znaczy, że będą zawsze chcieli z wami gadać.
Tak, ale... i to tak samo nie znaczy, że dadzą wam odpowiednie odpowiedzi. Nie? W sensie to jest jakiś tam proces, ale który ma ułatwić działanie, nie znowu złoty środek, bo potem finalnie i tak trzeba będzie pokazać jakiś demo, jakiś produkt i dalej rozwijać, bo tak naprawdę to wszystko jest początek i tutaj też często się na tym ludzie wywalają, że skupiają się na tym początku, a potem jak jeszcze rozwinąć, to jest problem. Kiedyś miałem taką historię, gdzie jechałem w taksówce, rozmawiałem ze znajomymi o beauty akurat wtedy, no i gdy już znajomi wysiedli, zostałem sam z taksówkarzem, on się odwrócił i mówi, słuchaj, bo ty tam w startupach coś tam opowiadałeś, robisz, ja mówię, no tak, a bo ja też mam swój startup. I mówię, o fajnie, no i tam chłopak mi powiedział, co robił, natomiast no z tego, co on mówił, wynikało, że pomysł miał w miarę zwalidowany, on miał akurat typowo B2B, więc miał tam właśnie taki program pilotażowy dograny z kilkoma firmami, produkt był zrobiony, natomiast no całe fundusze i wszystko poświęcił na ten pierwszy etap, a wtedy zaczyna się ten drugi, którym jest optymalizacja i rozwój produktu, marketing tam wchodzi wtedy w grę. Dużo, dużo rzeczy, o których ludzie na początku nie myślą. Jeżeli my się wyszczelamy z całej kasy, wyszczelamy się z całej energii, z wszystkiego na początku, no to potem może nam braknąć pary, żeby wejść w ten drugi etap, kiedy już mamy produkt, już mamy rzeczy pewne zwalidowane i teraz trzeba z tym jechać dalej i to optymalizować i rozwijać i tak naprawdę można powiedzieć już w jakiś tam sposób skalować.
No. Nieproste to sprawy, jak ty to opowiadasz. Tak, trzeba strasznie się narobić. Człowiek by chciał tylko tak po prostu sobie siąść i zacząć pisać i będzie wszystko doskonale.
No tak, wiesz, no często się przytacza takie sytuacje, jakby na przykład Dropbox, nie? Że zrobili sobie landing, czy tam oni chyba zrobili z 10 tych landingów, jeden tam nagle się duży ruch pojawił, poszli do inwestora, pokazali, słuchajcie, mamy duży ruch i dostali kasę i zrobili i wszyscy korzystamy z Dropboxa, nie? Na pewno jest tam dużo takich historii, sytuacji, których nie mamy pojęcia, które były znacznie cięższe i nie była to droga usłana różami, bo nigdy tak nie jest. Natomiast, no pamiętajmy, znowu mamy cały świat ludzi, którzy próbują robić biznesy, zawsze gdzieś tam jedni będą mieli troszkę więcej szczęścia, drudzy mniej, jedni będą mieli troszkę większe doświadczenie, które wykorzystają, więc dla niektórych ta droga na pewno będzie cięższa, a dla innych będzie prostsza i my tylko możemy w jakiś sposób pomóc sobie, żeby nam było łatwiej, a najlepiej sobie pomożemy, jeżeli zanim zaczniemy kodzić i wydamy dużą kasę na produkt, zwalidujemy, czy w ogóle ta kasa nie zostanie przepalona, bo tak najczęściej się zdarza, że po prostu szukamy szybko finansowania albo odkładamy swoje środki, wydajemy 10, 20, 50, 100 tysięcy na pierwszą wersję produktu i potem ani nie mamy kasy, żeby działać dalej, ani w ogóle nikt nie chce korzystać z naszego produktu. I to często słyszałem takie historie.
No tak. No chyba wydaje mi się, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to też, żeby się tak do końca nie poddawać od razu, bo słyszymy właśnie bardzo dużo historii ludzi, którzy gdzieś tam zaczynali oczywiście w garażu, no bo gdzie można więcej zacząć startup i teraz multimiliarderami są, no chociażby taki nawet Elon Musk, to on chyba ile tydzień temu został najbogatszą osobą na świecie? Co się pewnie zmieni za tydzień, bo to tam wszystko są
spekulacje, tak.
Akcjami i tak dalej.
Zależy ile ma w Bitcoinie.
Tak. Ale to nie jest tak, że on przez całe życie jakoś mu to wszystko pięknie szło i każda jedna firma to go ozłacała. To tak
no ale nie... widzisz, no to znowu czemu tak jest, żeby się, jakby, no sztuka poddawania się, sztuka wychodzenia z pomysłu, to też jest bardzo ważna sztuka, bo to nie ma jednej oczywistego znaku, kiedy się poddać, kiedy wyjść, bo znowu, nie, robiąc pewne rzeczy dalej, mając już doświadczenie, jest duża szansa, że poprzednich błędów nie popełnimy, czyli po to popełniliśmy te pierwsze błędy, żeby w drugim podejściu móc ich uniknąć, to jest pierwsza rzecz. Druga, tak jak powiedziałem, zawsze to jest jakieś tam prawdopodobieństwo i ryzyko, czyli statystyka, więc to, że raz nie wyszło, nie znaczy, że dwa razy nie wyjdzie, nie? Czasem są to takie niuanse, które powodują, że coś wychodzi, a coś nie, no jeżeli się za szybko poddamy, to po prostu nie wyjdzie. Zresztą no, prosta zasada, jeżeli czegoś nie robimy, to się nie stanie. Nie? No, zacznijmy od tego, jeżeli będę siedział w domu i myślał o swoim startupie, a nie zacznę nic z tym robić, to nigdy tego startupu nie zrobię. Nie? Tak samo jeżeli robię i pierwsza moja próba nie wyszła i się poddam i powiem, dobra, to nie dla mnie, idę do korpo, to znowu nie zrobię startupu, bo już sobie powiedziałem, że go nie robię. Tak jak widziałeś, no, moja historia była taka, że tych spółek, tych firm było całkiem sporo, ale po żadnym razie nie powiedziałem sobie, dobra, idę do korporacji. Nie?
Mhm. No to właśnie, a propos tych błędów, udało ci się wszystkie popełnić, czy myślisz, że jeszcze coś tam jest? I tutaj mnie ciekawi z perspektywy czasu, czy byś teraz coś zmienił, jakby czy byś podszedł do, bo ja się zawsze zastanawiam na przykład, no nikt nie chce popełniać błędów, ale z drugiej strony, no jak się nauczyć? Chciałoby się powiedzieć, że słuchać mądrych ludzi, ale to zawsze jest tak, że każdy musi, a ja wiem lepiej, ja zaraz zrobię i będzie dobrze.
Wiesz co, to znaczy wchodzimy trochę w filozofię, nie? W sensie, bo to nie jest tak, że jeżeli bym nie przeszedł tej drogi, to nie był, znaczy inaczej, jeżeli bym tej drogi, którą przeszedłem, nie przeszedł, to i tak mógłbym być tu, gdzie jestem, nie? W sensie, albo inaczej, mógłbym być gdzie indziej, mogło być to gorsze, mogło być to lepsze miejsce. To jest dla mnie takie, wiesz, gdybanie i trochę filozofia. Na pewno dużo mnie to nauczyło. Czy inne podejście by mnie mniej nauczyło? Nie wiem, troszeczkę, wiesz co, wydaje mi się, że tu jest trochę ważny mindset i to, jak my podchodzimy do problemów i do w ogóle rozwoju jakby osobistego, nie? W sensie, czy wyciągamy wnioski z naszych porażek, czy wyciągamy wnioski z naszych sukcesów, czy analizujemy swoje działania i tak naprawdę ten mindset sprawia, że którą byśmy drogę nie obrali, czy takie jakby mamy porażkę i gdzieś tam ją przeanalizujemy i robimy jeszcze raz to samo, czy mamy porażkę, ale robimy coś innego na podstawie wniosków z tej porażki, no to z odpowiednim mindsetem na pewno łatwiej będzie nam pewne rzeczy osiągnąć, nie? Także jakbym miał odpowiedzieć, czy teraz bym coś zmienił i poszedł inną drogą? Ja chyba nie, bo ja dość dużo wyciągnąłem z tego i nauczyłem się, ale dla wielu osób mogłoby być to wskazane, nie? Także nie, dla mnie to jest filozofia, nie? Tutaj nie chcę dawać złotych porad, że zawsze musimy iść tą samą drogą albo nie, powinniśmy się cofnąć i tam, wiesz, coś zmienić.
Właśnie wspominasz o tym mindsetie, to właśnie jakie według ciebie są takie cechy programisty, żeby mu było odrobinkę łatwiej, nie? No bo to na pewno ta wytrwałość gdzieś tam i to uczenie się na błędach. To też pytam, bo sporo osób, które tam gdzieś czyta, co tam czasami gdzieś napisze albo ogląda te wywiady, to są osoby, które są albo na początku swojej drogi w IT, albo czasami nawet dopiero myślą, jak tu by wejść do tego IT. I to też tak w kontekście startupu. Czy ty myślisz, że
to jest... Ale jako founder, czy jako osoba działająca w ramach startupu?
A jak wolisz odpowiedzieć?
Wiesz, jeżeli już mówimy, bo tak jak wspomniałeś, no, gdzieś tam słucha nas trochę programistów.
Natomiast to może tak, bo właśnie mi wpadło. Może z jednej strony jako founder, ale z drugiej strony jako programista, który działa, bo ja też się zastanawiam zawsze nad tym, bo startupy są zazwyczaj mniejsze, często właśnie nie mają inwestowania z zewnątrz, nie mają nie wiadomo ile pieniędzy, więc programista, który się dopiero uczy, może nie być za dobrym asetem, że tak po angielsku powiem. Jak ty uważasz?
Dobra, to może zacznijmy od tej drogi, jaka jest moja rada dla programisty, który chciałby pracować w startupie, nie może programisty, który chciałby zostać founderem, bo ostatnio też troszkę o tym rozmawiałem. Ja mam jako osoba odpowiedzialna za w ogóle technologię w startupie prostą zasadę, nie? Przyjmujemy stażystów, juniorów w momencie, w którym mamy na to czas i mamy na to pomysł. Startupy raczej nie mają ani jednego, ani drugiego, nie? W sensie dla mnie, jeżeli przyjmujemy kogoś, a nie mamy dla niego czasu i przyjmujemy kogoś i nie mamy pomysłu na jego rozwój, to będzie czas zmarnowany dla obydwu stron, bo my będziemy musieli trochę poświęcać jemu, co zajmie nam czas, a znowu ta osoba się nie rozwinie i potem będzie taki obustronny żal, więc lepiej sobie od razu tego uniknąć. Więc a w startupach tak jest, nie? Z racji na dużą zmienność, na brak procesów, na szybką potrzebę walidacji, tego czasu nie ma. Więc jeżeli ktoś już idzie jako programista do startupu, szczególnie z mniejszym doświadczeniem, bo w sumie ja tak szedłem, nie? Trochę jako osoba techniczna, no to się musi liczyć z tym, że będzie sobie musiał radzić sam, że nikt nie przyjdzie mu z pomocą, że nie będzie miał takiego mentora, który będzie nad nim siedział, tylko trzeba wziąć, zakasać rękawy i robić swoje. No, czy to jest dobre dla początkującego programisty? Powiedziałbym, że dla 90% osób pewnie nie. Lepsze jest pójście do jakiegoś, czy to software house'u, który ma już stabilną pozycję, czy jakiejś większej firmy, gdzie będzie właśnie program taki pilotażowy, program stażowy, gdzie będzie mentor, pokaże mu dobre praktyki programowania, powiem mu o fajnych zasadach. Natomiast te 10%, które mogłoby pójść do startupu, zostanie potem komandosami, nie? W sensie ich kod może nie będzie dobry, nie będzie ładny, ale będzie szybko i będzie działał, nie? W sensie jeżeli przejdą przez to, a będą robić różne rzeczy, będą robić front, będą robić backend, będą konfigurować Apache Nginx'a, będą stawiać serwery, a nawet może jakieś IoT porobią, nie? W sensie tam pewnie to jest dobra droga, żeby zostać takim full stackiem komandosem.
Full stack w 2 miesiące.
Tak, a no i wiesz, nie dla każdego to jest dobre, tak jak mówię, no potem może się to, jeżeli zmienimy, potem wyjdziemy ze startupu albo startup się już trochę ustabilizuje, no i nagle się okaże, że ta osoba umie wszystko, ale na przykład to nie jest dobrej jakości. To wystarczało na początek do walidacji, do MVP, a do takiego pełnego produktu może trzeba będzie nadrobić troszkę wiedzy takiej z dobrych praktyk programowania, tak bym powiedział. Więc raczej komuś, kto chce wejść w świat ogólnie w programowanie, raczej nie polecałbym tak rzucać się na startup, a startupom też nie polecałbym brać juniorów na początek, tak, że, wiesz, w sensie jak mamy już jakiegoś mida, który ma tam 2-3 lata doświadczenia, a nawet bardziej 3, już potrafi jakiś dobry kod napisać i wtedy chce zostać tym komandosem, no to może być taka ciekawa droga z mojej perspektywy. Natomiast dla, ten drugi temat, mówić o funderach, zostać programista jako funder, tu musimy uważać na to właśnie, żebyśmy się za szybko nie rzucali na produkt, bo my mając, tutaj zacytuję wujka Bena, czyli z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, nie? W sensie my jako programiści mamy tą moc, że potrafimy robić produkty, w sensie wytworzyć te produkty, nie? I teraz najczęściej co robimy, to właśnie zapominamy o tym, żeby rozmawiać z ludźmi, tym bardziej, że dużo programistów te umiejętności miękkie, to znaczy może dużo, nie chcę obrażać programistów, ale raczej tych już, nie, wiesz, to jest mimo wszystko, programowanie jest nauką ścisłą. Ścisłowcy raczej mają troszkę na bakier z umiejętnościami miękkimi, albo często tak jest, można to wyszkolić, można nie dotyczy to wszystkich, ale często tak jest, no nie na darmo są te wszystkie żarty o programistach, o tym siedzeniu w piwnicy, o tym, że nie po to poszedłem na studia, żeby rozmawiać z ludźmi. A zakładając startup trzeba rozmawiać z ludźmi, nie? W sensie nie da się. No i tutaj taki częsty błąd jest popełniany znowu właśnie, że siadamy i pierwszego dnia pracy nad naszym startupem planujemy architekturę mikroserwisów. A pierwszego dnia pracy nad startupem powinniśmy zdefiniować grupę docelową i jak najszybciej zacząć rozmawiać z tymi ludźmi. I to nie jest takie oczywiste właśnie dla wielu programistów. I to jest taki problem. Jakbym ja miał coś polecić programistom, to troszkę podszkolenie się w umiejętnościach miękkich, jeżeli ich nie mają, a jeżeli mają, to jak najszybsze ich wykorzystanie.
A co byś powiedział na temat wspólników, bo to też jest zawsze jakieś wyjście. No ja mam ogólnie, jeżeli chodzi o wspólników, to takie mieszane uczucie, ale właśnie jestem ciekawy, co ty myślisz. Pamiętaj, że twoi wspólnicy mogą tego słuchać.
Wiesz co, akurat ja mam dobre podejście, w sensie moim zdaniem łatwiej jest robić coś razem i z kilku przyczyn, nie? W sensie budowa startupu jest interdyscyplinarna. Nie? To nie wystarczy nam osoba techniczna, nie wystarczy nam ktoś z jakąś domeną biznesową, nie wystarczy nam ktoś z domeną jakąś tam bardziej designerską, UX-ową. I mając wspólników po prostu możemy te domeny rozłożyć. Możemy skorzystać z wiedzy i doświadczeń osób, które właśnie mają w tych innych dziedzinach. Troszkę inna sprawa jest, kiedy mamy trzech founderów technicznych, nie? I teraz nagle jest podział, a ja będę CTO, a ja będę COO, a ja będę CEO, nie? I pytanie na ile, ale może to wyjść, nie? W sensie niektórzy ludzie naturalnie mają jakieś tam predyspozycje do tego, żeby bardziej na przykład i w te części biznesowe. Drugim plusem posiadania wspólników jest to, że no wspieracie się, nie? W sensie masz sytuację, w której jak ty masz gorsze chwile, no to ta druga osoba może ci powiedzieć, Szymon, ale jesteśmy w tym razem, jedziemy, nie? W sensie, a tych sytuacji ciężkich, tak jak już wspominałem, jest wiele i teraz dwie osoby są w stanie raz, że się wspierać, dwa, że też czasem jest tak, że mam takie klapki na oczy, zafiksujemy się, że coś już nie działa, nie idzie, nie mam pomysłu, a jednak zburzowanie tego z drugą osobą, szczególnie która to przeżywa i też jest w tym, no może dać efekt, bo czasem fajnie spytać kogoś na zewnątrz, bo mamy takie świeże spojrzenie, ale ta osoba z zewnątrz nie zawsze będzie wiedziała dokładnie, co się dzieje w środku, jakie to problemy są tam generowane, nie? Więc wspólnicy z mojej perspektywy raczej się przydają, natomiast tak nie dziwię się, że niektóre osoby mogą się bać, bo jest to jednak odcięcie tego, że mamy pełną władzę i robimy tak, jak chcemy, musimy się liczyć z opinią drugiej osoby, musimy czasem schować swoje ego do kieszeni, jest to moim zdaniem nawet wskazane i dobre, żeby to ego swoje schować, natomiast może to, jeżeli rzeczy przestają działać, to może to powodować kłótnie. W sensie nie polecam brania na wspólników rodziny, nie polecam na brania na wspólników przyjaciół. No miałem w swoim życiu takie historie, gdzie to się dobrze nie skończyło, jeżeli chodzi tutaj o zakładaniu z przyjaciółmi startupów. Raczej traktowałbym to jako relację czysto biznesową i po prostu w momencie, w którym zostajemy wspólnikami w biznesie, nie musimy być kolegami, nie musimy wychodzić na piwo, fajnie jak to robimy, ale no musimy się zliczyć z tym, że pewne rzeczy nie wyjdą i nasze drogi się mogą rozejść, a to jest trochę jak z małżeństwem, nie? W sensie przestanie bycie wspólnikami to jest trochę jak rozwód i potem te relacje raczej nie będą dobre. Mogą być chłodne, ale na samym początku na pewno może być ciężko, więc też dobrze w ogóle sobie taką drogę wyjścia omówić, nie? W sensie na zasadzie, słuchajcie, mamy, jak pojawią się problemy, jak z tego wychodzimy, nie? W sensie ustalić sobie jeden, dwa takie plany wyjścia, bo jeżeli tych planów nie mamy, no to w tym momencie, jeżeli zaczynają się dziać złe rzeczy, to zaczynamy walczyć ze sobą. Zamiast walczyć z problemami i z tym, co się dzieje na zewnątrz, walczymy ze sobą i całą energię skupiamy na tym, żeby jeden drugiemu po prostu dokopać, a nie żeby rozwiązać problem.
No tak, nie zabrzmiało to zbyt dobrze, ale to chyba dobra rada. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobra, bo trzeba tak samo umieć wejść, jak wyjść ze wszystkiego.
No właśnie, tutaj znowu fiksujemy się na początku, na tym, jak się zakłada firmę, a nie mówimy, a co będzie, jeżeli nam nie wyjdzie. Mało kto chce myśleć o tym, że nie wyjdzie, mimo że 80% nie wychodzi, nie? W sensie.
Tutaj mamy pytanie od Harmo Active. Cześć, super info, dziękujemy bardzo. Szymon, są systemy, szablony planowania rozwoju produktu, by na przykład nie zużyć całej energii i kasy na samym początku? Czy robiłeś to na początku na czuje, a potem już doświadczenie?
Znaczy, no ja popełniałem te błędy, że nie planowałem, znaczy, bo właśnie planowanie kontra startup, bo jeżeli mamy coś z góry na dół zaplanowane i często właśnie jak wchodzimy w jakiś program, finansowanie z Unii Europejskiej, finansowanie rządowe, czy czasem inwestora, pojawia się temat biznesplan, pojawia się temat jakiś roadmap i jedziemy. Jeżeli się pojawia i my się tego kurczowo trzymamy, to dla mnie w tym momencie się kończy startup. Jeżeli my mamy roadmap na najbliższy rok, dwa lata, to nie mamy startupu, nie? W sensie to w ogóle się z taką ideą kłóci. To znaczy, że mamy pewność, że wiemy, co robimy i przez najbliższy rok to, co zrobimy, będzie dobre na końcu, a no tak nie jest. Jeżeli teraz pójdziemy to w drugi sposób, czyli w sumie nie mamy żadnego planu, robimy na czuja i zobaczymy, co będzie, to też nie jest dobre, no bo jak planować właśnie tą energię, jak planować wydatki, jeżeli nie mamy planu. Dlatego ja mam takie podejście, że tak powiem, w połowie, dobrze sobie rzeczy zaplanować, zrobić właśnie jakiś biznesplan, zrobić sobie roadmap, ale nie traktować to jako święty graal, który jest nie do ruszenia, tylko jako pewien wyznacznik i walidować regularnie, czy po miesiącu nie zmieniły się nasze założenia, po dwóch miesiącach, po trzech, czyli taki drogowskaz, którym jeszcze sobie korygujemy bieżąco. I wydaje mi się, że to takim najrozsądniejszym rozwiązaniem. Ja akurat jestem z tych osób, które na samym początku swojej drogi szły raczej na żywioł, nie? W sensie na czuja.
Okej. Jeżeli właśnie ktoś szuka jakichś szablonów czy takich rzeczy, to ja nic z tego nie mam, jakby żeby nie było, ale Mirek Burnejko, czyli akademia.pl, otworzyli coś takiego jak szkoła pierwszego klienta. I tam naprawdę są takie szabloniki, że no częściowo wiadomo, trzeba się zastanowić, ale jest dużo właśnie szablonowego podejścia jak sobie tak trochę uprościć jakby ten początek, ale to chodzi o walidację i zdobycie tej pierwszej osoby, z którą można by pogadać w ten sposób.
Znaczy, ważne jest, żeby mieć cele, nie? Jeżeli coś robimy bez celu, to prawdopodobnie bez sensu, więc warto mieć też jakieś wyznania. Ja ostatnio jestem wielkim fanem systemu OKR i bardzo go promuję. Tutaj cele, które mają być dla nas inspiracją po to, że chcemy coś robić, i key results, czyli metryki, które wprost mówią, czy osiągnęliśmy, czy nie, i najlepiej, jeżeli one będą jeszcze ambitne. Także cele warto sobie wyznaczać, tylko chodzi o to, żeby to nie było tak, że 1 stycznia mamy wyznaczony cel, a sprawdzamy go 31 grudnia, nie? Tylko faktycznie regularnie sprawdzamy, czy idziemy według celu, albo czy nie zmieniły się warunki zewnętrzne i nie musimy skorygować naszego celu, bo to jest jakby druga rzecz.
Tak, chciałem jeszcze z tobą porozmawiać na temat dzielenia się wiedzą, bo to mnie zawsze interesuje ten temat, a to nie jest z jakiegoś powodu popularne. A ty się dzielisz swoją wiedzą, to nawet bym powiedział chętnie, i dużo know-how wrzucasz w różne miejsca, tak jak wspomnieliśmy, Instagram, LinkedIn chociażby. I po co ty to w ogóle robisz? To takie pytanie zaczepne na początek.
Czy lubię się dzielić wiedzą? Nie zawsze tak miałem, tak jak wspomniałem, że ten pierwszy pomysł, który miałem związany z tym konkursem Kraków Business Starter, polegał na tym właśnie, że się dzielę wiedzą i o Meteorze opowiadam doświadczonym programistom, więc jakby to jest trochę dla mnie naturalne, żeby się tą wiedzą dzielić. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć dwie rzeczy takie, które ja dla siebie z tego wyciągam, no to z jednej strony jest to takie spłacenie tego długu. Ja się uczyłem, patrząc, jak inni działają, słuchałem innych osób, i dla mnie to jest naturalne, że teraz ja powinienem też mówić o takich rzeczach. A druga rzecz to jest takie, mogę stanąć z boku i spojrzeć na to, co do tej pory myślałem, bo jak mówię to do innych, no to automatycznie sam to słyszę, sam się muszę nad tym zastanowić, więc dla mnie to też jest rozwój. Mówienie o czymś to jest takie pogłębienie wiedzy w danym temacie. Zresztą teraz, czy to przygotowując jakiś tam kolejny odcinek podcastu, czy przygotowując się nawet tutaj do tego live'a, te zagadnienia, które gdzieś tam mam rzucone, w jakiś tam sposób sprawdzam, czy moja wiedza jest aktualna, zobaczę sobie jeszcze, czy przypadkiem nie trzeba odświeżyć tej wiedzy, więc motywuje mnie to jakby dalej do nauki, do rozwoju.
Właśnie gdzieś widziałem w internetach, już teraz nie wymyślę, kto to powiedział, ale było coś takiego, że właśnie jak jest rozwój człowieka, na przykład programisty, to jest, załóżmy, jako programista jest junior, potem mid, potem senior, a potem jest prelegent. I właśnie jak człowiek wejdzie w ten miejsce prelegenta, to już wtedy można powiedzieć, że jest ekspertem, bo jak już komuś jest w stanie to przekazać, co on w tej głowie ma, no to już jest taki wyższy level. Taki,
znaczy, może ja pierwszy, nawet. Pierwszy raz tego w życiu doświadczyłem w ogóle jakby nie w rzeczy niezwiązanej z technologią, z nauką, a bardziej w sporcie, bo lubię żeglować, żeglowałem od gimnazjum i na początek gdzieś to był kurs, ja się uczyłem, potem ze znajomymi na obozach żeglowałem, aż w końcu zostałem sternikiem. I dopiero jak ja miałem pod sobą te 4 osoby, które jeszcze były na kursie, to ja im przekazywałem wiedzę, o wiele bardziej zgłębiłem te tajniki żeglowania i tego, czemu pewne rzeczy są takie, a nie inne, właśnie przez to, że musiałem im to wytłumaczyć i byłem odpowiedzialny za tą wiedzę, którą oni dostają. I to był taki pierwszy moment, w którym się zetknąłem z tym, że faktycznie przekazywanie komuś wiedzy pogłębia tak naprawdę moją wiedzę i mnie rozwija.
Jest jeszcze takie jedno powiedzonko chyba, które lubię, że jeżeli nie jesteś w stanie czegoś wytłumaczyć łatwo, to znaczy, że wcale tego nie rozumiesz. I ja się podpisuję dwiema rękami, naprawdę, bo nieraz było, myślałem, że już coś wiem, a potem ktoś mnie o coś zapytał, a ja tak nagle, wiesz co, to ja chyba jednak nie wiem.
Czy wiesz co, ogólnie tak, też bym się z tym zgodził, natomiast to ostatnio na jednej z grup facebookowych było poruszone, bo bodajże Einstein to powiedział, natomiast mówiąc o Einsteinie, tam była taka podobna sytuacja, w której jeden z fizyków, który był uznawany za eksperta z ogólnej teorii względności, powiedział, że na świecie są tylko 3 osoby, które rozumieją ogólną teorię względności, jest to właśnie Einstein, ten mówca i jeszcze tam jeden fizyk, no i to by sugerowało, że skoro tylko 3 osoby to rozumieją, to Einstein to źle wytłumaczył, czyli możliwe, że w ogóle nie rozumie tej teorii.
No to... To wiesz, jak to jest.
Ale wiesz, to jest fajnie, na pewno to pomaga, nie? Na pewno właśnie pozwala to spojrzeć na świeżo, na te swoje myśli i na swoją wiedzę. To ja to widzę codziennie, nie? Gdzieś tam dzieląc się tą wiedzą.
A czy to jest na przykład dobry sposób na promowanie startupu? Coś takiego?
Tak, znaczy wiesz, w ogóle, jeżeli mówimy o startupach technologicznych, o startupach IT, to wszyscy wiemy, jak wygląda rynek programistów. No, programistów ogólnie jest mało i firmy ze sobą walczą, więc dzielenie się wiedzą stawia nas w pozycji eksperckiej i pokazuje, że warto do tej firmy dołączyć, bo są tu sensowni ludzie. Jeżeli ja kogoś słucham, zgadzam się z głoszonymi przez niego opiniami, dostaję od niego dawkę wiedzy dużą, dostaję jakąś wartość, no to chętnie będę z takim człowiekiem współpracował. Dlatego wydaje mi się, że pod względem szczególnie tutaj employer brandingowym dla takiego startupu to jest duża wartość. A jeżeli mówimy o klientach, bo może być też taka sytuacja, że my jako startup robimy jakieś inicjatywy takie proklienckie, zwiększanie świadomości naszych klientów, jeżeli działamy akurat w takiej branży, gdzie możemy się dzielić wiedzą z klientami, to myślę, że też to może stawianie się w pozycji eksperta polepszyć nam właśnie sprzedaż i zachęcić więcej klientów do kontaktu z nami.
Czyli klienci jednak się interesują takimi rzeczami. Znaczy, no dobra, bo ty mówisz o tym, żeby się dzielić tym, co interesuje klientów, no bo jak ja im zacznę mówić, że ja tam użyłem Meteora czy coś, no to oni na mnie popatrzą i powiedzą.
Nie, to mówię o takich specyficznych rzeczach.
To fajnie, fajnie.
Przykładowo, jak my mieliśmy ten startup Beauty, gdzie mieliśmy naszymi klientami, naszymi użytkownikami były zarówno klientki, te, które chciały sobie zrobić tam fryzurę, paznokcie, ale też były specjalistki, bo to był typowy marketplace. No to gdzieś tam w planach mieliśmy na przykład zaangażowanie jakichś tam znanych stylistów i zrobienie warsztatów i kursów dla tych specjalistów, po to, żeby stawiać nas jako eksperta właśnie w branży beauty i zachęcać ich do korzystania z naszych usług.
Okej. Okay. To może jeszcze polecimy, gdzie cię można posłuchać, bo mówiłeś, że jakiś podcast uruchomiłeś.
Tak.
Trzeba wpisać w przeglądarce. Oczywiście linki umieścimy pod...
Szymon Paluch, na mojej stronie można znaleźć linki, szymonpaluch.com i mam podcast o nazwie The Way It Starts, który można znaleźć na Spotify, na Anchor, więc jest on to dopiero początki, 2 odcinki, teraz planuję odcinek z gościem, zobaczymy jak to wyjdzie, natomiast tam dzielę się tymi swoimi doświadczeniami związanymi właśnie z budowaniem produktów cyfrowych, z budowaniem startupów, a oprócz tego tak najczęściej można mnie spotkać na Instagramie i na LinkedIn, tam też lubię rozmawiać w tematykach związanych z technologią, w tematykach związanych z tworzeniem, z projektowaniem produktów i takich około biznesowych w świecie startupów.
A jakbyś teraz miał polecić jakieś miejsce dla naszych słuchaczy, gdzie warto by było zacząć, jeżeli ktoś by miał taki plan. Na przykład chce rozwijać startup i szuka ludzi po pierwsze, a po drugie no chce już budować jakieś takie swoje zasięgi bez za dużej ilości pieniędzy, załóżmy.
Okej, okay, no to ja jakby przechodziłem przez ten proces myślowy gdzieś tam w swojej głowie, sam zastanawiając się, w jakich źródłach będę promował swoją wiedzę. Takim naturalną rzeczą jest blog i dużo firm zaczyna od bloga. Ja też o blogu myślałem, mam tam nawet jeden wpis, pewnie pojawi się więcej, natomiast w moim przypadku tyle blog nie był dobry, bo znacznie bardziej wolę mówić niż pisać i dlatego ten podcast jakoś mi bardziej wszedł. Jak miałem zrobić bloga, to się tydzień do tego zbierałem, a jak miałem zrobić odcinek podcastu, to zrobiłem 2. Nie? I taka była różnica. Natomiast blog jest dobrym pomysłem, czy podcast, jeżeli właśnie wolimy w tą formę mówioną. Natomiast jeżeli chcemy przejść do takiego codziennego dzielenia się wiedzą, dla mnie Instagram w tym momencie to jest chyba najlepsze miejsce, może się nie kojarzyć z wiedzą, natomiast coraz więcej mamy osób, które mówią tam merytorycznie, dzielą się naprawdę dużą wartością. Jest on dla mnie o tyle lepszy, bo Facebook stał się takim miejscem, gdzie mamy dużo znajomych, dużo osób, które pewnie nie jest do końca naszą grupą docelową, chyba że mówimy o jakichś grupach na Facebooku, to tak, to jeżeli znajdziemy fajną grupę na Facebooku, gdzie są ludzie z naszej niszy, ale to nic nie jest takie proste. Na Facebooku też można się spotkać z dość dużym hejtem, co i mnie też doświadczyło, ale nie tylko mnie, tylko dużo znajomych osób.
Wszystkim się dostaje po kolei.
Tak. Instagram jest fajny, szczególnie Instastory, gdzie można się na co dzień dzielić z ludźmi, bardzo właśnie w łatwy sposób jest tej komunikacji. Jeżeli ja potrzebuję do kogoś zagadać, po prostu wysyłam mu prywatną, nie musi być w moich znajomych, po prostu wysyłam mu prywatną wiadomość i możemy zacząć gadać, tak? Więc tutaj prostota używania, naturalność przekazu jest naprawdę na super poziomie i wydaje mi się to fajnym miejscem do dzielenia się wiedzą na ten moment, a to się cały czas rozwija tak naprawdę. Ludzie, którzy mają super wartość merytoryczną w tym momencie mają na Instagramie po 800 followersów, co można powiedzieć, że to jest niewiele, a pewnie będzie to szło tylko w lepszą stronę. Mam jeszcze LinkedIn, który też jest fajny, potrafi być bardzo wiralowy, natomiast LinkedIn znowu jest często mocno korporacyjny, tam spotkamy dużo ludzi z takiego świata bardziej korporacyjnego. Język jest też takim językiem bardziej oficjalnym. Na Instagramie możemy sobie pozwolić na taką luźniejszą rozmowę i przekazywanie wiedzy w takiej formie, z mojej perspektywy, bardziej przyjaznej. LinkedIn jest też troszkę się udziałem na LinkedIn, ale tam faktycznie trzeba już w miarę w oficjalny sposób mówić z racji na tą grupę, która jest odbiorcza. Natomiast tam zasięgi potrafią być fajne, bo jak ktoś nam coś skomentuje, to od razu wszyscy, całe jego sieć widzi, kolejna osoba skomentuje to znowu i to potrafi się tam nieść, nie? No i zostaje nam jeszcze jakiś Twitter, ale no Twitter ma z racji na ilość tych ograniczonych znaków raczej jest do takiej, chyba się nie przyjął w ogóle w Polsce tak poza polityką jakoś za bardzo, tak jak ja to obserwowałem, nie?
Czy to niektórzy wchodzą na tego Twittera, znaczy wchodzą, mam na myśli, że nie jako użytkownik, tylko wchodzą jako propagator treści różnego typu, ale tak
nie.
Ktoś mi się miał... powiedział, że ten Instagram jakoś teraz ładnie tak zaczął działać.
Wiesz co, no, tak jak mówię, jak miał coś komuś polecić, to w pierwszej kolejności jakiś swój blog, swój podcast, w drugiej, jeżeli chce się tak na co dzień dzielić wiedzą, to ja Instagrama polecam. Ja jestem, wszedłem i na razie nie żałuję, zobaczymy jak to będzie dalej. I jako taką trzecią rzecz to po prostu konferencje online, które są i udzielanie się właśnie w wywiadach takich jak ten, czy w podcastach. Jeżeli faktycznie mamy tą wiedzę merytoryczną, która będzie wartościowa dla innych, to warto też pokazać się i porozmawiać z kimś o tym.
Tak jest. Super się gada, już ponad godzinę rozmawiamy.
Wow.
Więc ja chyba zadam od siebie ostatnie pytanie i teraz namówię wszystkich, żeby zadali jeszcze kilka. To Szymon na pewno chętnie wam odpowie, więc zrobimy krótkie Q&A pod koniec, a ja się zapytam o coś, co ja się bardzo lubię pytać i niestety będziesz musiał na to odpowiedzieć, czy chcesz, czy nie chcesz, na temat przyszłości IT, tak w kontekście startupów, bo do tej pory na tych wywiadach praktycznie tylko o tym mówiliśmy.
No code i automatyzacja. Tak,
no code, automatyzacja, szalone wszystkie te rzeczy i jak ty to widzisz, no właśnie najchętniej w kontekście startupów, czy ty widzisz, że to jest jakiś trend, który będzie wchodził, czy jednak korporacje nas zeżrą zaraz?
Wiesz, korporacje i startupy zawsze były. To jest cykl nieprzerwany tak naprawdę od Dawida i Goliata, nie? W sensie zawsze jest ktoś mały, zwinny i ktoś duży, powolny, ale silny, nie? I to jakby się nie zmienia od wielu lat. No i teraz właśnie ta zwinność i ta szybkość, o której tu mówimy, no code i automatyzacja jest fajnym ruchem, ponieważ pozwala nam na szybką walidację założeń, właśnie na szybkie przygotowanie landingu, szybkie przygotowanie jakiegoś prototypu, pokazanie użytkownikowi. Jeżeli chcielibyśmy to samo zakodzić ręcznie, to zajęłoby nam to znacznie więcej czasu. Ja powiem na swoim przykładzie, kiedyś robiłem swoją stronę, siedziałem nad nią kilka dni, potem użyłem buildera, a następnie dostosowywałem to ręcznie, zajęło mi to 2 dni, a ostatnio skorzystałem z jakiegoś tam jeszcze lepszego buildera i zrobiłem to w 2 godziny po prostu, nie? I wiadomo, korzystając z narzędzi no-code dostajemy ograniczenia, więc musimy się pogodzić z tym, że nie wszystko będzie wyglądało tak, jak byśmy chcieli, ale nie zawsze to jest ważne, nie? W sensie szczególnie na tym wstępnym etapie. I tutaj doszukuję się takiej największej wartości, że narzędzia no-code i automatyzacja teraz są na naprawdę fajnym poziomie, generują fajny kod, pozwalają wygenerować bardzo dużo rzeczy, których jeszcze kilka lat temu się nie dało wygenerować, przez co przyspieszają ten proces walidacji. Możemy coś zrobić mniejszym nakładem pracy i to jest dla mnie najistotniejsze. Nawet nie to, żeby być pierwszym na rynku, najszybciej wprowadzić rozwiązanie użytkowe, ale jak najszybciej zwalidować swój pomysł, jak najszybciej zobaczyć, czy w ogóle jest sens z tym iść dalej. Potem może się okazać, że faktycznie trzeba to napisać od nowa, ale przynajmniej wiemy, że jak to zrobimy, to będzie używane. I tutaj wydaje mi się, że jest w tym wartość. My u pacjenta w tym momencie mamy kilka prostych rozwiązań, chciałbym, żeby tego było więcej. Webflow jeszcze nie było, ale już jakiś Zapier jest analityka zewnętrznie wpinana, nie robiona przez nas, która też się fajnie sprawdza i można wszystkie eventy wyklikać, więc też idziemy w jakąś tą stronę. No a tak poza tym, to tak jak wspomniałeś, programistów jest mało na rynku i teraz ktoś, kto ma wejść i na przykład potrzebne są do zrobienia jakieś landingi, strony informacyjne, coś, no to on to może wyklikać i nie potrzebuje programować, jest niski próg wejścia dla nowych osób w IT, a zanim on by się nauczył programować i zrobił stronę, która jest warta pokazania użytkownikowi, no to może troszkę minąć, więc jakby tu jest taki też drugi plus tego wszystkiego.
No tak jak rozmawialiśmy i z Mirkiem, i z Andrzejem, i chyba Adam też coś o tym wspominał, chyba wszyscy tak naprawdę, że widzę, że ty też tak myślisz, że to jest dobre miejsce być może dla ludzi mniej technicznych, żeby nas wspomogli w tym wszystkim.
Ostatnio kupiłem miejsce w kursie niekoduj.pl u Adama i Grześka Roga, więc jakbym nie wierzył, że to jest dobre miejsce, to bym nie został tam kursantem. Ktoś może pomyśleć, CTO, pacjenta, osoba doświadczona technologicznie kupuje sobie kurs niekoduj.pl, nie? W sensie, a ja właśnie widzę w tym dużą wartość, taką nawet, nie chodzi o, wiesz, mogę skorzystać z narzędzia, pewnie szybko się go sam nauczę, ale chodzi o taki pewien też znowu mindset, myślenie, że nie zawsze muszę wszystko nakodzić. Czasem są sprytniejsze drogi rozwiązania problemu, bo kodowanie mimo wszystko jest wolne, a przez to, patrząc w ogóle na rynek, drogie, nie? W sensie, jeżeli już mówimy, dobra, trzeba zakodzić, to znaczy, że trzeba ponieść dość duże koszta.
Mhm. No tak, no ale to tak jak właśnie mówisz, no po co ten landing page pisać już 17 raz, to ani to nie jest rozwijające, ani tam jakichś cudów na kiju nie zrobisz, no bo niby co tam masz zrobić takiego, nie wiadomo czego. A weźmiesz sobie nawet tego WordPressa, podciągniesz Elementora i wyklikasz to w godzinę i po temacie.
Tak, tak. Natomiast też, żebyśmy jakby stawiając to w opozycji, bo znowu, żebyśmy też nie powiedzieli, że teraz wszystko zrobimy no-code i w ogóle nie ma żadnych problemów, to też tak nie jest, szczególnie specyfika biznesowa. Przykładowo odbijając to od tego, jak my rejestrujemy w laboratoriach badania medyczne, wchodzimy w taką już integrację dość zaawansowaną, jakimiś tam protokołami HL7, robimy no, dużo takich rzeczy, których no, nie wyklikasz. Nie ma teraz takich modułów, może ktoś kiedyś zrobi, tego też nie mówię, bo nigdy nie mów nie. Jeszcze jak podczepimy pod to sztuczną inteligencję, to w ogóle cuda się tam zaczną dziać. Natomiast pewne specyfiki biznesowe sprawiają to, że musimy rzeczy robić ręcznie, w sensie nakodzić. No i drugą rzeczą jest to, że też pewna specyfika biznesowa może wymagać na nas, żeby to było u nas. Mimo wszystko te wszystkie narzędzia no-code, automatyzacja w dużej części jest hostowana gdzieś na zewnątrz, a specyfika, czy to prawna, czy po prostu biznesowa, może wymagać tego, żeby coś było stricte u nas na serwerze i żeby nikt za bardzo nie miał do tego dostępu.
No tak, mam nadzieję, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby aplikacje bankowe pisać na przykład w ten sposób, bo to się może źle skończyć. No. Jedno pytanko się pojawiło. Ja to chyba widzę, że już jakiś czas temu. Jak podchodzisz do promowania startupu na rynku i jak to poprawnie robić, aby rozwijać startup, aby nie upadł?
Marketing bardziej już, nie? Promowanie. Mhm. A czy w ogóle, jeżeli miałbym powiedzieć, gdzie powinien być największy nakład finansowy w startupie, poza już produkcją, no bo produkcja sama z siebie jest droga z racji na po prostu to, że rynek IT wygląda tak, a nie inaczej, no i że pewne rzeczy trzeba po prostu poświęcić czas i zakodzić i tutaj możemy sobie te koszty zminimalizować tym no-code'em. Natomiast poza tym marketing, w sensie trzeba dotrzeć, żeby ludzie korzystali z twojej, to musisz do nich dotrzeć. I mamy różne te modele, tak Red Ocean, kiedy walczymy z innymi i mamy konkurencję dużą i możemy pokazać, słuchajcie, jesteśmy lepsi od nich, bo robimy coś inaczej, a mamy te modele, gdzie jesteśmy bardziej takimi innowatorami i wchodzimy w nową niszę. I w przypadku pacjenta tak u nas jest, że badań medycznych w domu to mało kto świadczy, jeżeli chodzi o pobieranie krwi. Nie za bardzo jest konkurencja oprócz lokalnych, gdzieś tam LuxMed w danym mieście dużym, ale tak całościowo w skali kraju to mało kto to robi. My mamy typowy Blue Ocean i dla nas marketing i dotarcie do jak największej ludzi i uświadomienie ich o takiej możliwości plus budowanie tej profilaktyki zdrowotnej, to jest w ogóle nasza misja, nie? W sensie, że my chcemy propagować zdrowie przez to, że dostarczamy tą profilaktykę zdrowotną do domów, no i tutaj musimy poświęcać dużą część budżetu na marketing, ponieważ w ogóle musimy dotrzeć, ktoś nie pomyśli, że może nie, że może takie badania do domu zamówić. Trochę nam na przykład pomogła pandemia w tym wypadku, że ludzie sami siebie zaczęli szukać, nie chcieli iść do punktu pobrań, więc wpisywali badania w domu, ale przed pandemią nie robili tego, bo nie wiedzieli w ogóle, że jest takie rozwiązanie, więc dopóki my im tego nie pokażemy, to oni mogą o tym się nie dowiedzieć. Tutaj marketing jest bardzo ważny w tym wypadku i właśnie to jest to, co wspomniałem wcześniej, żeby się nie wypluć z całej kasy na produkcję, bo potem nie starczy nam na kasy właśnie na marketing, czyli nikt się nie dowie o naszym produkcie. No i to też jest właśnie częsty przypadek, kiedy 100% budżetu fajnie mamy zaplanowany, przeznaczamy go na stworzenie softu, a potem tego softu nikt nie korzysta. Nawet jeżeli on rozwiązuje sensowny problem i jest dobrze zwalidowany, to on się po prostu nikt o nim nie dowiedział.
Tak. Patrzę, czy tu mamy pytanie. O, widzę, że nas Andrzej Krzywda słucha. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Z Andrzejem była super rozmowa. Jak ktoś jeszcze nie wiedział, to jest gapa i ma natychmiast tak nadrobić.
Tak, jak już jest Andrzej, to dobrze, że się przypomniał, zanim nam czas ten, bo jeszcze jest jedna technologia, która może pomóc. Jeżeli nie chcemy już iść w no-code, a chcemy bardzo szybko robić nasze produkty i szybko walidować, to nie ma lepszego rozwiązania niż nauczyć się albo znaleźć kogoś, kto umie Ruby on Rails, ponieważ bardzo szybki sposób pozwalają nam właśnie postawić te podstawowe MVP bez wchodzenia w jakieś tam detale techniczne i zwalidować MVP, a potem, jak się okazało, to Ruby on Rails jest na tyle fajny, że nawet z tego MVP można zrobić naprawdę fajny, funkcjonalny fit to market produkt. Pozdrawiamy Andrzeja i jeżeli już myśli poważnie o programowaniu i o świecie startupów, no to faktycznie była to technologia i chyba dalej jest jedna z części używanych przy tworzeniu MVP, przy tworzeniu właśnie takich produktów cyfrowych, startupowych, więc jeżeli ktoś myśli o programowaniu w startupach, warto się zainteresować Ruby, a jeżeli się ktoś interesuje Ruby, to warto obczaić Andrzeja, bo nikt was lepiej Rubiego nie nauczy niż Andrzej.
Tak jest. Ruby on Rails, guru. Jeszcze Kuba, to już może ostatnie pytanko. Zrobimy. Wspomniałeś o walidacji pomysłu poprzez pytanie użytkowników o opinię. Jakie metody badania potencjalnych użytkowników w dobie pandemii, gdy nie możesz porozmawiać z ludźmi face to face?
No i Instagram. Nie, no najlepsze jest, najlepsza jest rozmowa i to w ogóle też jak poczytacie, to jedna to jest taka rozmowa, gdzie mówimy oficjalnie sobie takie, wiecie, ramy, prześlemy komuś agendę, o czym będziemy rozmawiać, ale to znowu wprowadza pewien bias, nie? W sensie, że nie do końca, ktoś wiedząc, że jest przepytywany, będzie inaczej odpowiadał niż nie wiedząc, że jest przepytywany, więc tutaj dobrze skorzystać z właśnie z potęgi, jaką jest social media i łapać ludzi, którzy są potencjalnie w naszej grupie docelowej, zagadać ich, słuchaj, widziałem, że tam coś komentowałeś ostatnio na grupie, ogólnie się z tobą zgadzam i zadać jakieś tam szybkie pytania takie weryfikujące. Instagram właśnie mówię, jest do tego właśnie super, bo nie musimy kogoś dodawać do znajomych, bo na fejsie jak do kogoś napiszemy, kto nie jest z naszych znajomych, poleci to do spamu, może on nie przeczyta. A na Instagramie wyświetla się tam, że jest request on message i po prostu widzimy, że ktoś coś fajnego powiedział w stories, widzimy, że ktoś wrzucił jakiś fajny post, komentujemy, piszemy do tej osoby, słuchaj, zgadzam się z tym, co pisałeś, albo mam troszkę inną opinię, ale w ogóle chciałbym cię o to zapytać, jak ty na to patrzysz i dużo osób odpowie, nie? I właśnie te social media dają dużą moc właśnie walidacji poprzez rozmawianie z osobami zupełnie obcymi, nie?
Tak jest. Na zakończenie, to jest taka malutka tradycja tutaj, że zawsze proszę swojego rozmówcę, żeby zostawił naszych słuchaczy z dwoma zdaniami, które ich kopną w tyłek i ruszą do przodu jak rakieta. I to ja mam takie... już wszystko będzie dobrze.
Czyli ja mam takie przesłanie, to było przesłanie, które gdzieś tam też w Nowym Roku składałem ludziom, którzy mnie followują na social mediach, które składałem też swoim znajomym, z którymi rozmawiałem, czyli odważcie się działać, nie? W sensie dla mnie, jeżeli się nie zacznie działać, to się nic nie osiągnie. Warto mieć pewną wiedzę, warto czytać książki, warto słuchać innych, ale finalnie to działanie doprowadza nas do celu, więc miejcie energię i chęci do tego, żeby po prostu robić, walidować te pomysły, rozmawiać z ludźmi. Działajcie, odważcie się działać. O, to bym tak w jednym zdaniu powiedział, odważcie się działać.
To dziękujemy bardzo Szymonowi za rozmowę. Według mnie było super. Bardzo dużo bardzo ciekawych informacji. Ja na pewno sobie w głowie też sporo zakodowałem, bo tak jak mówiłem, coś tam próbowałem, może jeszcze będę próbował. No i zapraszam wszystkich jeszcze tutaj, mając okazję, na wywiad, który będzie jutro z Danielem Moczydłowskim.
Mocne jeszcze dzisiaj dwa wywiady przed wami, więc koniecznie musicie. Słuchajcie.
Tak, jutro 13:30, pamiętajcie. A tymczasem miłego dnia wam życzę i no i pa. Do zobaczenia.
Dzięki. Hej. Trzymajcie się, hej.